Widzicie, miesiąc u was nie byłam i na tyle się zestarzałam, że muszę siedzieć. Jak to niedobrze was nie widzieć. No dobrze, ale teraz już całkiem poważnie. Kiedy przygotowywałam tę dzisiejszą konferencję, to tak sobie pomyślałam, że to jest temat stricte dla was. Znaczy w sensie, że do waszej grupy bardzo pasuje, no bo w końcu jesteście grupą uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Aczkolwiek nie tylko o Bożym Miłosierdziu jest mowa w tym błogosławieństwie, któremu dzisiaj się odrobinkę przyjrzymy, czyli błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Też powiem, że to błogosławieństwo jest jakby w samym środku błogosławieństw. I przypomnę, że poprzednie błogosławieństwo było błogosławieni sprawiedliwi. I tak jak mówiłam na początku, ta kolejność błogosławieństw nie jest w ogóle przypadkowa. Bo chrześcijaństwo nie byłoby chrześcijaństwem, a nasz Bóg nie byłby naszym Bogiem, gdybyśmy jakby pobyli tylko na sprawiedliwości. Ale z kolei miłosierdzie bez sprawiedliwości byłoby nieprawdą. Bo sprawiedliwość jest też wpisana w miłosierdzie. I stąd między innymi taka właśnie kolejność. No ale, no i właśnie jesteśmy z błogosławieństwami w połowie drogi, nie? To teraz już ani nie warto się cofać, a jedyne co warto to iść do przodu. I teraz, co to jest samo miłosierdzie? My gdzieś wewnętrznie czujemy zapewne dobrze, ale tak gwoli przypomnienia. Słowo miłosierdzie, kiedy patrzymy na nie, jak brzmi po łacinie, brzmi misericordia, czyli coś miser i cordia, czyli coś, co jest takie słabe, taka mizerota mówimy, nie? W języku takim staropolskim. Czyli taka ludzka bieda i do tego dodane serce. Nie? Ta ludzka bieda jakby taka ocieplona miłością, ocieplona sercem, podnoszona, wspomagana przez coś, co jest sercem. Natomiast po hebrajsku słowo miłosierdzie znaczy hesed i oznacza taką umiejętność wczucia się w drugiego człowieka. Tu by się tym określeniem cieszyła Edyta Stein. Ona uprawiała właśnie taką fenomenologię, czyli taką filozofię wczucia się, nie? I to jest takie wczucie, takie bardzo głębokie, bardzo, bardzo takie przemieniające człowieka, które sprawia, że człowiek poruszony wewnętrznie miłosierdziem, patrząc na drugiego człowieka, nie tylko czuje się pobudzony do tego, żeby jemu nieść pomoc, ale też jakby tak wewnętrznie sobą zaczyna czuć tego drugiego człowieka. Nie chodzi o zapach, tylko chodzi o takie właśnie wewnętrzne wyczucie, że jakby zaczyna rozumieć jego cierpienie, zaczyna rozumieć jego myśli, jakby tak trochę odczuwać jego sercem, myśleć myślami tego drugiego człowieka. W miłosierdzie jest też wpisane takie współczujące usprawiedliwienie drugiego człowieka. Nie głupie usprawiedliwienie, bo nie chodzi o to, żeby zło nazywać dobrem, to w ogóle nie ta wersja wydarzeń, tylko takie usprawiedliwienie, że człowiek patrzy głębiej i rozumie tą słabość swojego współbrata czy współsiostry. Jakby rozumie, skąd się może to brać. Nie oskarża, tylko właśnie bardziej stara się zrozumieć. I oczywiście, gdybyśmy szukali osoby najbardziej miłosiernej, która jest czystym miłosierdziem, no to wiadomo, że chodzi o Pana Jezusa, a zaraz po Nim Maryja. Ale miłosierdzie nie zostało nam objawione w momencie przyjścia Jezusa. Miłosierdzie jest nam objawione w Biblii od samego początku. Bóg jest miłosierdziem i On jak nikt inny potrafi się wczuć i wczuł się w sytuację grzesznika, który wszystko stracił. Pamiętacie, kiedyś mieliśmy taką konferencję Genezis Bożego Miłosierdzia, nie? I mówiliśmy właśnie o tym momencie, kiedy człowiek popełnia grzech, kryje się przed Panem Bogiem, jest cały przerażony, odkrywa swoją nędzę, swoją taką wewnętrzną nagość i wie, że jedyne, na co zasługuje i co mu się jakby należy za to, co uczynił, to jest śmierć. I dlatego człowiek chowa się przed Bogiem. Ale Bóg szuka człowieka i zamiast poczęstować człowieka śmiercią, zapowiada mu zbawienie. Bo zapowiada przyjście Chrystusa, zapowiada odkupienie tymi słowami do swego ducha, czyli do węża. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, między potomstwo twoje, potomstwo jej. Ty zmiażdżysz, ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. I kiedy bierzemy do ręki Pismo Święte, to tak naprawdę całe Pismo Święte, wszystko, co mamy w historii biblijnej, wszystko, dosłownie wszystko, jest opowieścią o Bożym miłosierdziu. Właśnie o tym wczuciu się Boga w sytuację człowieka, który zgrzeszył. I to jest niesamowite, że to nie jest wczucie się Boga w sytuację człowieka, który przeżywa high life i jest w pełnej, głębokiej relacji z Bogiem, tylko jest wczuciem się Boga w taką sytuację, że Bóg rozumie grzesznika, czyli mnie i ciebie. Rozumie naszą słabość, wie, skąd się ta słabość bierze i nas za tę słabość nie tępi. Tak? Nie niszczy nas Pan Bóg za słabość, nie odrzuca, nie upokarza. Nigdzie nie znajdziemy w Piśmie Świętym takiego opisu czy takiego fragmentu, w którym moglibyśmy zobaczyć, że Bóg upokorzył grzesznika. Nie ma takiego. I to zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym. Bo zobaczcie, nawet kiedy Bóg uświadamia Dawidowi po jego, no nie jednym grzechu w końcu, bo najpierw ukradł żonę swojemu żołnierzowi, potem tego żołnierza zabił. Cała jakby plejada grzechów się zaczęła. I kiedy Bóg chce mu uświadomić, że jest grzesznikiem i że ponosi za to odpowiedzialność, bo taka jest prawda, to Pan Bóg nie krzyczy mu tego w twarz, nie? Tylko przysyła proroka, a prorok za pomocą opowieści o tym biednym człowieku, jego umiłowanej owieczce, jakby porusza sumienie Dawida. Nie? Notabene opowieść jest takim najlepszym narzędziem do tego, żeby człowieka właśnie nie oskarżając, nie upokarzając, żeby człowiek mógł się skonfrontować z jakąś prawdą. Bo w opowieść wchodzimy tak na spokojnie, jakby nie bierzemy tego od razu do siebie. I tym też, znając ludzką psychikę, posługuje się Pan Bóg. Bóg nigdy nie upokarza. I to jest niesamowite. Nie? Pokazuje prawdę, ale nie upokarza. A prawda nie upokarza, prawda wyzwala. Ona może zaboleć, nie? Bo prawda uderza w nasz egoizm albo w nasze chore wyobrażenia o sobie. To jest zupełnie inna rzeczywistość, ale nie upokarza. Upokarza kłamstwo, upokarza oskarżenie, upokarza wypominanie, ale nieprawda. Nie? Boże, my mamy takie zdolności, że potrafimy jedna osoba drugą upokorzyć, ale nie samą prawdą, tylko formą, w jakiej tę prawdę przekazujemy. I co jest też absolutnie niezwykłe, nie wiem, czy się kiedyś nad tym zastanawialiście, ale rzeczywiście, tak jak Faustyna pisze w dzienniczku, pod dyktando Pana Jezusa, miłosierdzie Boże jest niezgłębione, nie pojmie tego żaden umysł ludzki ani anielski przez całą wieczność, więc całą wieczność będziemy mieli co rozmyślać i poznawać. I ogrom tego miłosierdzia rzeczywiście jest nie do pojęcia. Bo przecież Bóg nie musiał się stać człowiekiem i nie musiał cierpieć tego wszystkiego, co rozważamy w Wielkim Poście, a będziemy zwłaszcza rozważać w Wielkim Tygodniu w czasie Triduum Sacrum. Pan Bóg mógł znaleźć inny sposób zbawienia nas. Nie? W ogóle nie musiał tego, nie musiał się uniżyć do tego stopnia, żeby przyjąć na siebie naszą grzeszną naturę, a jak przyjął grzeszną naturę, to przyjął wszystkie ułomności naszego ludzkiego ciała, naszej ludzkiej psychiki. Dlatego na przykład Pan Jezus się w Ogrójcu bał, bo On tę mękę przeżywał tak, jak przeżywałby ją każdy człowiek. Więc przeżywał też lęk, wyobraźnia tam swoje czyniła. Bał się cierpienia, bał się bólu. To jest wszystko związane z naszą naturą skażoną grzechem. A jednak Bóg podjął taką decyzję, podjął taki wybór, żeby w taki sposób objawić nam swoją miłość i w ten sposób nas zbawić. To jest absolutnie niezwykłe miłosierdzie Boże. Absolutnie niezwykłe. Zachęcam Was do tego, żebyście czytali sobie teraz też w tym czasie dzienniczek Faustynny. Jak go ktoś przeczytał już 150 razy, to niech czyta 151. A na pewno znajdzie w nim coś nowego. Te dni teraz, myślę, są szczególnie sprzyjające lekturze dzienniczka. Tym bardziej, że no, też przygotowujemy się do Niedzieli Bożego Miłosierdzia. A Pan Jezus chce, żebyśmy żyli prawdą o Bożym Miłosierdziu. Chce, skoro ją sam przypomniał. Święty Grzegorz z Nysy w jednym z kazań powiedział coś takiego, że miłosierdzie też to nasze, które z Bożego i łaski potrafimy okazywać, potrafimy mieć je w sobie. Miłosierdzie jest postawą miłości wobec ludzi bolejących nad swoimi trudnościami. Miłosierdzie to intensywna miłość połączona z uczuciem smutku, nie rozpaczy. Tylko smutku, jako no kiedy widzimy, że ktoś cierpi, a się bardzo w to potrafimy wczuć, to rodzi się smutek, jako takie współuczestnictwo w tym cierpieniu. I o taki smutek właśnie chodzi. I teraz, jakiego człowieka możemy nazwać człowiekiem miłosiernym? No tym, który spełnia uczynki miłosierdzia. To jest najprostsza odpowiedź. Zresztą to błogosławieństwo jest tak proste, że aż trudne. Zazwyczaj to, co najprostsze, jest najtrudniejsze. Nie? I teraz uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, poprzez które pomagamy naszym bliźnim w potrzebach duszy i ciała, czyli po całości jadąc. I tu pewnie już się domyślacie, że uczynki miłosierdzia to są po prostu te katechizmowe uczynki co do duszy i co do ciała, które znamy od czasu pewnie przygotowania do pierwszej komunii świętej. Mamy ich w sumie 14. 7 co do ciała i 7 co do duszy. I katechizm mówi tak, Kościoła katolickiego. Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, poprzez które pomagamy bliźnim w potrzebach duszy i ciała. Pouczać, radzić, pocieszać, umacniać, jak również przebaczać i krzywdy cierpliwie znosić, to uczynki miłosierdzia co do duszy. Uczynki miłosierdzia co do ciała polegają zwłaszcza na tym, by głodnych nakarmić, bezdomnym dać dach nad głową, nagich przyodziać, chorych i więźniów nawiedzać, umarłych grzebać. Spośród tych czynów jałmużna dana ubogim jest jednym z podstawowych świadectw miłości braterskiej. Jest ona także praktykowaniem sprawiedliwości, która podoba się Bogu. I tu proszę zwróćcie na to uwagę, że jałmużna jako uczynek miłosierdzia jest praktyką sprawiedliwości. Nie? Bo czym jest cnota sprawiedliwości? Cnota sprawiedliwości uczy, że daj każdemu to, co mu się należy. A głodnemu należy się chleb, biednemu należy się pomoc, wsparcie. I nie naszą rzeczą jest sądzić, dlaczego ten ktoś jest głodny. No bo może wypił za dużo, nie? I mamy czasem taki stereotyp w głowie, że alkoholikowi to nie dam, bo to zmarnowane pieniądze, nie? Ale na przykład brat Albert Chmielowski, który przecież pracował z alkoholikami, z bezdomnymi, swoich braci, kiedy potem wysyłał do pracy z ubogimi, to zawsze mówił tak, codziennie rano pamiętajcie, że zanim wyjdą z ogrzewalni, żebyście dali im coś do zjedzenia, żeby nie pili na pusty żołądek. On był bardzo roztropnym człowiekiem i wiedział, że przychodzi taki poziom uzależnienia, że człowiek tego nie zostawi. Więc o co można zadbać w tym momencie? No o to, żeby nie pił na pusty żołądek. I to nie jest naiwność, tylko miłosierdzie. Nie? Miłosierdzie nie osądza. Nie? Miłosierdzie pomaga, a nie sądzi. Pan Jezus, kiedy czytamy Ewangelię Jana, mówi wyraźnie, nie przyszedłem, aby świat sądzić. Nawet On mówi, że nie przyszedł, żeby sądzić, bo On jest miłosierdziem. Ale przyszedłem po to, żeby zbawić, czyli dać ratunek. I zwróćcie proszę uwagę na to, że kiedy rozważamy teraz to błogosławieństwo, to trwamy w roku jubileuszowym. A w roku jubileuszu papież Franciszek związał możliwość uzyskania codziennie, a czasem w określonych warunkach nawet dwa razy dziennie, odpustu zupełnego, kiedy będziemy spełniać uczynki miłosierdzia, któryś z uczynków miłosierdzia. I pisze Franciszek w tej buli ogłaszającej rok jubileuszowy tak. Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Jak więc widzicie, spełniamy prośbę papieża. No to jest piękne, że tak to właśnie Pan Bóg nam w swojej opatrzności zaplanował. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia. Ubodzy i duchowo, i fizycznie. Nie? I to jest to, co z kolei Pan Jezus innymi słowami mówi, a Faustyna w dzienniczku zapisuje, że grzesznicy, wielcy grzesznicy mają większe prawo do Bożego miłosierdzia. Nie? Przez co? Przez ogrom swojej nędzy, swojej słabości. Przepowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki miłosierdzia, abyśmy mogli poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie. Czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie? Odkryjmy na nowo uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Już nie czytam na nowo tych uczynków, bo za chwilę będzie o każdym z nich. Ale jeszcze raz wrócę do tego stwierdzenia. Abyśmy mogli poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie. I myślę, że generalnie Kościół, przynajmniej w Polsce, nie wiem jak jest za granicą, ale my tutaj chyba jeszcze Kościół katolicki choruje na złe rozumienie tego, co to znaczy być uczniem Jezusa. I myślę, że mamy taki, albo przynajmniej wielu z nas ma, jest w Kościele taki stereotyp myślenia, że jestem uczniem Jezusa, kiedy jestem w niedzielę i święta na mszy świętej, spowiadam się tam w miarę regularnie, przyjmuję sakramenty i staram się modlić. Nie. Nie. Czy Pan Jezus dał nam gdzieś przykazanie, że mamy się modlić? To jest tylko rada. Ale mówił, bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski i dał jedno przykazanie nam Pan Jezus dał tylko. Nowe przykazanie miłości. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Kiedy powstawało chrześcijaństwo i ludzie patrzyli na pierwszych chrześcijan, to nie odróżniali ich tym, że się modlili, że się spotykali na sprawowanie kultu, bo każda religia ma modlitwy i kult. To nas nie różni od innych religii. Ale co ma nas różnić? Właśnie miłosierna miłość. Patrzcie, jak oni się miłują. To nas powinno różnić. I człowiek staje się uczniem Jezusa w momencie, kiedy żyje przekazaniem miłości. Oczywiście, żeby żyć tym przekazaniem miłości, potrzebna jest modlitwa, życie sakramentalne i tak dalej, ale nie to jest pierwsze. I nie to jest papierek lakmusowy. Na koniec powiemy jeszcze o różnych formach, jakby o różnych rzeczach, które dają nam odpuszczenie grzechów. To coś jeszcze wtedy powiem na temat spowiedzi. I teraz większość uczynków miłosierdzia, zwłaszcza względem ciała, Pan Jezus wypowiada sam, kiedy mamy ten, myślę, wszystkim nam znany, słynny fragment bodajże z 25 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, kiedy Pan Jezus opowiada, gdy Syn Człowieczy przyjdzie po raz drugi na ziemię z aniołami, zasiądzie na swoim tronie, posadzi jednych po prawej stronie, drugich po lewej i powie, pójdźcie błogosławieni mojego Ojca, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić. Opowiada Jezus scenę sądu ostatecznego. I zwróćcie proszę uwagę, że Pan Jezus nie mówi, że nie wiem, bo byłem chory, a odmówiliście za mnie 30 różańców. Nie? Tylko mówi, bo byłem chory, a przyszliście do mnie. Konkret. Konkret. I co więcej, Pan Jezus jakby przez to, że ktoś czynił te dzieła miłości, przez to rozpoznaje swoich. Upodobnienie do Jezusa daje nam miłość. Zwłaszcza ta miłosierna. Przez to jesteśmy do Jezusa podobni. Miłość miłosierna. Ale oczywiście czyniona ze względu na Niego. Nie? To nie chodzi o altruizm. Tylko o miłość wszczepioną w Boga. I teraz, jakie są owoce uczynków miłosierdzia? Nie wiem, czy kiedyś się nad tym zastanawialiście. Jakie są owoce uczynków miłosierdzia? Owoce uczynków miłosierdzia są to łaski dla tego, kto je praktykuje. To jest owoc, nie? Czy czynisz jakiś czyn miłosierdzia? I On daje Tobie łaskę, nie? Czyli Boży dar, Bożą miłość, Boże umocnienie. W Ewangelii według świętego Łukasza Jezus mówi: dawajcie, a będzie wam dane. Nie? I myślę, że wszyscy, którzy dają cokolwiek, to doświadczyli tego, że cokolwiek komuś dasz, będzie to wynagrodzone stokrotnie i przyjdzie nie w dwójnasób, ale w tysiącnasób. Nie wiem, jak to inaczej wyrazić. Nie? Czasami damy coś troszkę, a nagle Pan Bóg taką miarą jakby to oddaje, że to jest coś niesamowitego. Ale oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz tak sobie powiedzieć, że dobra, to teraz oddam dychę, to dostanę trzy, nie? Bo to tak nie działa, nie? Chodzi o miłość cały czas. Zatem praktykując dzieła miłosierdzia, realizujemy wolę Bożą, dajemy innym coś od siebie, a Pan obiecuje nam, że również da nam to, czego będziemy potrzebowali. I z uczynkami miłosierdzia jest zawsze też związana nadzieja. Nie? Takie spodziewanie się nie od tego, że coś fajnie robię, nie od tego, że coś mi się nie wiadomo jak pomnoży, tylko nadzieja skierowana ku Panu, nie? Że Pan swoją miłością mnie poprowadzi. Z drugiej strony dobre uczynki są jednym ze sposobów zadośćuczynienia, jakie pozostaje w naszej duszy z powodu naszych już odpuszczonych grzechów. Zadośćuczynienia, wynagrodzenia, to właśnie o to chodzi. Że to są też te dobre uczynki. Uczynki miłosierdzia są, co oczywiste, również dobrymi uczynkami. Jedno z 8 błogosławieństw brzmi błogosławieni miłosierni, a oni miłosierdzia dostąpią. To, o czym mówimy. Ponadto uczynki miłosierdzia pomagają nam w drodze do nieba, ponieważ upodabniają nas do Jezusa. Bo On jest miłosierny. Który jest naszym wzorem i który nauczył nas, jaka powinna być nasza postawa wobec innych. I teraz tak tylko króciutko. 2 pierwsze uczynki co do ciała możemy połączyć, czyli głodnych nakarmić, spragnionych napoić. One się odnoszą wzajemnie do siebie. No i też Pan Jezus nas uczy w Ewangelii, nie? Kiedy na przykład mówi, że jak ktoś ma 2 suknie, no to niech jedną odda. Nie? Takiej troski o siebie nawzajem, nie? Gdyby świat się nauczył tej troski, to by nie było na świecie ludzi głodnych. Bo nasza ziemia jest w stanie dać jedzenie wszystkim. Natomiast to, że ludzie na świecie z głodu umierają, to jest kwestia polityki, nie? A co 2 minuty umiera na świecie człowiek z głodu. Jest tylko maleńka część świata syta. Większość część świata umiera z głodu po prostu. To się w głowie nie mieści, ale tak jest. Dalej, nagich przyodziać. I tutaj mamy takie pouczenie na przykład w liście świętego Jakuba. Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedźcie do syta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co im się to przyda? Ja tu Jakub się odnosi do tego, jak chrześcijanie przychodzili na Eucharystię, jak się zbierali, nie? Że byli tacy biedni, przyszedł obszarpany, brudny, głodny, no i co? I powiedzieć mu to, idź do domu, się umyj, zjedz i przyjdź, jak on tam nie ma co do ust ułożyć. Nie? To o taką sytuację chodzi, czy nie ma się w co ubrać. W podróżnych w dom przyjąć. Teraz się bardzo boimy takich sytuacji, kogoś obcego przyjąć do domu. Bo świat nas też tego uczy, nie? Że ktoś może zamordować, ktoś może okraść, ktoś może skrzywdzić. No, różne rzeczy się dzieją. Nie? Więźniów pocieszać. I teraz znowu nie chodzi o to, żeby usprawiedliwiać winę, ale że jeżeli mamy wśród znajomych nawet kogoś, kto rzeczywiście odbywa karę, jest osadzony, to żeby też nie odwrócić się od takiego człowieka. Nie zawsze możemy mieć widzenie, ale może można napisać list. Może można, no cokolwiek, kartkę wysłać z zapewnieniem, że o tobie pamiętam. To są bardzo potrzebne rzeczy. Czasem jedno zdanie może uratować życie, nie? A propos tego właśnie pocieszania. Pamiętam taką sytuację z gimnazjum, w którym uczyłam. Tam był taki chłopiec, on już powtarzał 6 klasę szkoły podstawowej. Potem w 2 klasie gimnazjum go zaczęłam uczyć. Dzięki Bogu udało mi się relację z nim jakąś tam nawiązać. Ale też zaprosiłam do szkoły, miał takie spotkania z nimi, taki mój znajomy brat zakonny. I ten chłopiec siedział w 1 czy w 2 rzędzie, tak wiecie, ubrany heavy metal, bluza, tłuste włosy, długie, glany, no taki. Ale zadawał bardzo dużo pytań. I ten brat Tadeusz w pewnym momencie mi powiedział, ty chłopie, ale tobie to dobrze z oczu patrzy. Ja potem straciłam z nim kontakt, bo mi się utopiła komórka, więc nie było się jak zadzwonić. Odnalazł mnie już po kilku latach przez naszą klasę i napisał mi tak. Jeśli siostra ma kontakt z tym księdzem, on tam nie rozróżniał, czy to brat, czy to ksiądz, to niech mu siostra ode mnie podziękuje, że mi wtedy powiedział, że mi dobrze z oczu patrzy. I on to pisał po kilku latach, kiedy już skończył studia i myślę, że będzie to pamiętał do końca życia. To jest właśnie to pocieszenie, nie? Jedno zdanie. Powiedziane z zaufaniem, z takim docenieniem kogoś. Czasem naprawdę niewiele potrzeba. Chorych nawiedzać. No i znowu chodzi tu o taką autentyczną troskę. I też myślę, że trzeba zawsze i wszędzie głęboko używać rozumu. Nie po to, żeby się usprawiedliwiać, że mi się nie chce, ale żeby zwrócić też na taką uwagę na taką rzecz bardzo symptomatyczną. Że jak ktoś zaczyna chorować, to często jest wokół niego wielu znajomych. Ale jak choroba już trwa rok, półtora, dwa, to ta liczba osób zainteresowanych topnieje. A im dłużej, tym większa jest potrzebna pomoc i wsparcie. A tu bywa odwrotnie. Nie? Umarłych pogrzebać, no to też o tym wiemy. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego ten pogrzeb jest taki ważny. No bo ciało ludzkie jest świątynią Ducha Świętego. Nie? Myślę, że trudniejsze są do spełnienia uczynki miłosierdzia co do duszy. Na przykład grzesznych napominać. Z dwóch powodów, nie? No bo ja sobie zawsze zadaję pytanie, no dobra, ale ja też jestem grzesznikiem. Czy mam prawo? A drugi powód jest bardziej wstydliwy, że często się zwyczajnie boimy. Bo nie wiadomo, jak ktoś zareaguje, co się wydarzy, nie? I co może w tym pomóc? Właśnie świadomość tego, że czy czynię to z miłości, bo mi naprawdę na tym człowieku zależy. Nie? I wtedy będzie łatwiej. I zawsze trzeba to czynić z łagodnością i zawsze w taki sposób, żeby nie zaczynać odmówienia do kogoś w oku, tylko do osoby zainteresowanej. Bo nam jest bardzo łatwo martwić się, że ktoś źle robi ze znajomymi. Ale z daną osobą zainteresowaną to już jest trochę trudniej. No, mamy takie swoje słabości. Bardzo ważny jest też ten uczynek nieumiejętnych pouczać, czyli żeby chodzi tu o udzielenie nauki w jakiejś materii komuś, kto nie posiada danej wiedzy, żeby na przykład pewne rzeczy wytłumaczyć, nie? Znaleźć na to czas, cierpliwość, odpowiednie słowo, a nie od razu po człowieku pojechać, tam nic nie rozumiesz, nie? Nic nie wiesz. Albo ktoś taki, kto dawno nie był w kościele, mówi, no bo wiesz, że tak właściwie to ja nie wiem, jak ten różaniec odmawiać, nie? A ktoś, niedawno byłam świadkiem właśnie takiej sytuacji, nie? A ktoś mówi, człowieku, przecież ty masz 40 lat, coś ciebie za człowiek? Masz 40 lat i nie wiesz, jak się różaniec odmawia? No to można zabić po prostu, no. I zniechęcić na wieki wieków do tego różańca. No trzeba cierpliwie wytłumaczyć, nie? Jest też takie wątpiącym dobrze radzić. Pamiętajmy, że dobra rada to jest dar od Ducha Świętego, ale też, żeby jeszcze o jednej rzeczy pamiętać, żeby mądrze szukać osoby, do której zwracam się po radę. Nie? Bo jak ktoś da nam głupie rady albo złe rady, to może naprawdę bardzo źle być w naszym życiu. Nie? Dlatego trzeba do sprawdzonej osoby zgłaszać się po radę. Nie? I teraz może tutaj kogoś z was zaskoczę, ale też należy bardzo roztropnie podchodzić do tego, jak zadajemy różne pytania, które dotyczą właśnie rady czy jakiegoś rozeznania kapłanowi w konfesjonale. I proszę nie tłumaczyć tego tylko prostym stwierdzeniem, zawsze działa Duch Święty. No nie zawsze. Kapłani też mają swoje słabości. Na pewno się nie pomyli co do samej materii spowiedzi, czyli wyznania grzechów i rozeznania, bo temu towarzyszy właśnie asystencja Ducha Świętego. Natomiast no, na różne rady trzeba zwrócić uwagę i przemyśleć, czy to na pewno była dobra rada. Czy to na pewno była dobra rada. Nie? Bo niestety bywa bardzo różnie, co nie znaczy, że nie należy ze spowiedzi świętej korzystać, że nie należy zadawać pytań, ale może bardziej należy jednak troszczyć się o to, żeby był stały spowiednik sprawdzony. Zwłaszcza jeśli potrzebuje przy okazji wyznania grzechów jakiejś rady właśnie. Jakiejś rady, nie? Bo kapłan może też przy spowiedzi świętej nic nie powiedzieć. Wystarczy, że rozgrzeszy i to będzie dobra i ważna spowiedź. Nie? Tak psychicznie nam wtedy czegoś brakuje, bo jednak chciałoby się coś usłyszeć, ale to jest nadal dobra i ważna spowiedź święta. Nie? Ale bywają naprawdę różne rady. Niedawno, parę miesięcy temu, rozmawiała ze mną dziewczyna, która mówi, że no, radziła się kapłana przy spowiedzi, co ona ma zrobić, żeby rozeznać powołanie zakonne. On jej mówi, nic nie lub i lepiej czegoś takiego nie rozeznawać, bo jak pójdziesz do zakonu, to sobie życie zmarnujesz. No, raczej nie nazwiemy tego dobrą radą.
Nie.
I ostrożnie, po prostu ostrożnie. Nie? Pan Bóg daje nam rozum, daje nam światło Ducha Świętego. A jak jest jakaś wątpliwość, na przykład po tym, że o coś zapytam przy spowiedzi, i mam jakąś wątpliwość, to poszukać kogoś, do kogo mam zaufanie, o kim wiem, że ma dobre rozeznanie, po prostu postawić pytanie jeszcze raz. Nie? Tam się też nie martwić bardzo, nie? Za księdza, który się pomylił, pomodlić się, nie oskarżać, bo też nie wiemy, jaki dzień miał ten kapłan, co on w swoim życiu przeżył, co wpłynęło na taką odpowiedź, nie? I staramy się być ludźmi miłosierdzia, czyli nie oskarżamy, raczej z łagodnością, żeby do tego podejść. Ale z rozumem. Ksiądz profesor Tischner, którego ja lubię pasjami, zawsze mówił, wiara nie jest dla głupców. Trzeba używać rozumu. No i jeszcze takie, to ostatnie też, żeby strapionych pocieszać. Nie? Ludzie teraz, dużo ludzi przeżywa strapienie, samotności, opuszczenia, różnego rodzaju zagubienia, poczucia, że nie jestem dość dobry, że ten osiąga to, ten osiąga tamto, a ja nic nie osiągam, moje życie mi się rozkłada. Dużo jest tego. A naprawdę jak nas, jeśli staramy się żyć po chrześcijańsku, nie? Czyli staramy się żyć przekazaniem miłości, z całą naszą słabością, bo przecież nie zawsze nam to będzie wychodzić, ale staramy się ze szczerym takim, szczerą wolą i staramy się modlić, żyć sakramentalnie, to Pan Bóg będzie nam dawał światło na odpowiednią chwilę, słowo na odpowiednią chwilę. Nie? Tu też jest potrzebne zaufanie. Nie? Zaufanie. Nie? No bardzo ważne też ten uczynek krzywdy cierpliwie znosić. Bardzo trudny. Bardzo trudny. Bo jak jesteśmy krzywdzeni, to mamy ochotę odwetu albo uskarżania się, lamentowania, oskarżania. Nie? Natomiast niejedna krzywda zniesiona cierpliwie przewiniła krzywdziciela. Nie? To jest bardzo trudny temat. Myślę, że zupełnie osobny, to można zrobić osobną konferencję na ten temat, jak przeżywać krzywdę w takim duchu Bożym, a jednocześnie właśnie tak, żeby to nie niszczyło człowieczeństwa mojego na przykład, nie? Jeśli ktoś mnie krzywdzi. Ale kiedy człowiek podejdzie do tego no właśnie też z takim miłosiernym wyrozumieniem, że ten, który mnie krzywdzi, też robi to, bo sobie nie radzi z sobą. Taka jest najczęściej przyczyna różnego rodzaju krzywd. Albo ten człowiek jest tak poraniony, że Masakra. No i jeszcze jest taki punkt, urazy chętnie darować. To tutaj się o to modlimy codziennie. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To dokładnie o to chodzi. I jakby też musimy pamiętać o tym, że szczytem miłosierdzia jest przebaczenie. Nie? Najbardziej miłosiernym uczynkiem jest przebaczenie. I dlatego Bóg jest kimś najbardziej miłosiernym, bo On nam nieustannie przebacza. Jak to kiedyś pięknie powiedział mój ulubiony papież, czyli Franciszek, Pan Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem. Nie? Bo jest miłością. Dlatego nigdy się nie zmęczy przebaczaniem. I modlić się za żywych i umarłych to jest bardzo ważny warunek. I możemy wiele dobrego zrobić. I samo niebo nam o modlitwie za żywych i umarłych przypomina, jak choćby Matka Boża w Fatimie. Nie? To jest, Fatima to jest wielka nauka bezinteresownej modlitwy. O nawrócenie biednych grzeszników, żeby nie zostali potępieni. Czyli nauka miłosierdzia. Nie? Fatima to jest nauka miłosierdzia. Koronka do Bożego Miłosierdzia to jest nauka miłosierdzia. No i ostatni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Ci miłosierni. I o co tutaj chodzi? Zobaczcie, że to jest jedyne takie błogosławieństwo, kiedy czyn, o którym jest mowa w błogosławieństwie, jest jednocześnie darem w tym błogosławieństwie. Nie? Tam, gdzie indziej mamy na przykład błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Jest jakiś czyn, ale dar błogosławieństwa jest inny. Nie? Tu jest płacz, tu jest pocieszenie. A tu jest to samo. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I tylko to błogosławieństwo ma taki układ. Bo miłosierdzie jest największym darem, jaki otrzymujemy od Boga. Nie? Największym. I jest oczywiście też prawda taka, że kto jest miłosierny, staje się do Boga podobny. Nie? Kto jest miłosierny, staje się do Boga podobny. I to, co mówiłam na początku, nie tylko spowiedź gładzi grzechy. Bo mamy też taki standard, że no, kiedy mamy zgładzone grzechy? Przez sakrament Chrztu Świętego, nie? Grzech pierworodny. Czy jak ktoś przyjmuje sakrament Chrztu Świętego, jak jest dorosły, no to wszystkie grzechy inne sprzed momentu sakramentu chrztu. Że grzechy nam gładzi spowiedź święta, albo grzechy powszednie, szczery akt żalu. Ale to nie jest wszystko. I Pismo Święte uczy nas więcej jeszcze. Bo na przykład w Księdze Mądrości czytamy: miłość i wierność gładzą winę, bojaźń pańska ze złych dróg sprowadza. Miłość i wierność gładzą winę. Albo święty Piotr napisał: przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Miłość zakrywa wiele grzechów. I w tym jest odpowiedź na wszystkie niepokoje. Czasem ludzie niepokoją się, że ojej, no, ale czy to wszystko było dobrze na tej spowiedzi wyznane? Czy wszystko powiedziałem, nie? Tu diabeł czasami tak sobie swoje ugrywa, że człowieka dręczy takimi myślami. Albo to jest też no, ogromne pocieszenie, myślę, dla osób, które żyją w związkach niesakramentalnych. Ale nie żyją w tym związku niesakramentalnym, bo się chcą źle prowadzić. Tylko na przykład, no są takie sytuacje, że zostaje kobieta na przykład z dwójką, trójką dzieci, bo ją mąż porzucił i ona wie, że sobie sama nie da rady z wychowaniem tych dzieci i wchodzi w inny związek. I oczywiście nie może przystąpić do Komunii Świętej, ale to jest znowu dzieło miłosierdzia. I o tym też pisze Franciszek w tej adhortacji takiej potępionej przez wielu, ona jest po prostu przepiękna. To jest adhortacja o miłosierdziu. I właśnie o tym, że nam nie wolno nikogo sądzić, bo Bóg będzie nas sądził z miłości. A miłość ma bardzo różne drogi i miłosierdzie Boże jest większe niż cokolwiek. Natomiast każdy czyn miłości, każde wytrwanie w miłości takiej Bożej, w miłości skierowanej ku Bogu, będzie nam oczyszczało serce. I miłosierdzie jest też oczyszczaniem naszych serc, naszego wnętrza.